Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo serdecznie w tym nowym roku, w roku 2021. Dzisiaj rano słuchałem kazania jednego z moich ulubionych pastorów, pastora Briana Houstona z kościoła Hillsong w Sydney. I on powiedział taką rzecz, że rok 2020 był trudnym rokiem. Że to był trudny rok, rok, który zdystansował wielu ludzi, rok, który spowodował, że funkcjonowaliśmy w wielu obostrzeniach. Funkcjonowaliśmy w innym świecie, w świecie, którego prawdopodobnie większość z nas w ogóle nie zna. I życzę Wam, kochani, przede wszystkim na dzień dobry roku 2021, aby to był dla nas dobry rok, aby to był inny rok niż rok 2020, jeśli chodzi o obostrzenia, jeśli chodzi o dystans, jeśli chodzi o swego rodzaju wyzwania. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego, życzę Wam Bożego błogosławieństwa w tym nadchodzącym roku. I ten nadchodzący rok, tak modląc się, czułem, że Bóg chce, abyśmy rok 2021, żeby to był rok, abyśmy mądrze budowali swoje życie. Stąd tytuł serii Mądre Życie. I chciałbym o tym mówić. Chciałbym mówić o tym, aby nasze życie było budowane w mądry sposób, ponieważ Boże Słowo jest bez dwóch zdań. Jest księgą, która daje wszystkie wytyczne, które pozwolą nam budować nasze życie w mądry sposób, nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze życie z Panem Bogiem. I dzisiaj chciałbym zacząć od takiej pierwszego kazania z tej serii, które nazywa się Twoje 5%. Twoje 5%. Zaraz Wam wyjaśnię, o co chodzi z tym 5%. Natomiast bardzo często jest tak, że w chrześcijaństwie, przepraszam, myślimy, że pewne rzeczy zmienią się natychmiast, że pewne rzeczy dzieją się w taki ponadnaturalny sposób i pewne rzeczy dzieją się bum i wszystko się zmienia. Mamy taką mentalność przebudzenia, mentalność, która powoduje, że gdzie wierzymy w to, że wystarczy jedna modlitwa i wszystko się zmieni. Że wystarczy jedna modlitwa i nasze małżeństwo będzie doskonałe. Że wystarczy jedna modlitwa i nasze dzieci zaczną się zachowywać w fantastyczny sposób. Wystarczy jedna modlitwa i wszystko, absolutnie wszystko się zmieni. Chciałbym Wam coś powiedzieć. Prawdą jest, że czasami jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli żyjesz z Chrystusem na co dzień, to od czasu do czasu będziesz doświadczał takich przełomowych momentów w swoim życiu w życiu z Panem Bogiem. I rzeczywiście pewne rzeczy dzieją się natychmiast. Ale większość naszego życia to nie jest niedziela. Większość naszego życia polega na tym, że jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. I wtedy jest niedziela, ale większość naszego życia to jest budowanie naszego życia krok po kroku poprzez małe decyzje, które w rezultacie spowodują, przepraszam, coś wielkiego. Użyję takiego przykładu, który widzę za każdym razem, jak jestem w łazience u nas w moim mieszkaniu. Moja żona Krystyna kupiła nam taki świetny przypominacz, który sprowadza na ziemię. Kiedy siedzisz w miejscu, gdzie tylko sam możesz siedzieć, przepraszam za tak naturalistyczny przykład, ale kiedy siedzisz w miejscu, gdzie tylko sam możesz siedzieć, spoglądasz na taki napis. Każdy chce zmieniać świat, ale nikt nie chce zmienić rolki po papierze toaletowym. Każdy chce zmienić świat, ale nikt nie chce zmienić rolki po papierze toaletowym. I dzisiaj właśnie o tej rolce papieru toaletowego będziemy mówić. Jesteśmy bardzo często tak zafiksowani na jakichś wielkich przełomach, że zapominamy o tym, o drodze, która prowadzi do tych wielkich przełomów. Zapominamy o tych małych krokach, zapominamy o tym poniedziałku, wtorku, aż do soboty, zapominamy o tych momentach w naszym życiu. I wierzę w to, że Bóg przez tą serię kazań pomoże nam w jakiś sposób poukładać nasze życie w inny sposób. Kochani, chciałbym Was zabrać teraz do roku 520 przed naszą erą. 520 rok przed naszą erą. Zabieram Was na chwilę do Księgi Ageusza. Księga Ageusza to jest spis dziejów Izraela, kiedy Izrael wrócił z niewoli babilońskiej, kiedy Królestwo Babilonu, Imperium Babilonu zaczęło upadać. A jest rok 520 Izrael wraca z powrotem do Jerozolimy. Jerozolima jest zburzona, wszystko jest zburzone i to, co należałoby zrobić w tym momencie, to należałoby odbudować Jerozolimę. Zaczęło panować Imperium Perskie. Władca Persji pozwolił Izraelitom wrócić do siebie. A więc Izrael wraca. Wraca z powrotem do Jerozolimy i pierwszy rozdział Księgi Ageusza, wersety od 6 do 11. Biblia mówi tak. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie do syta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurowego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśli to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu oświadcza Pan zastępów? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia. Na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. Bardzo ciekawa historia w pierwszym rozdziale Księgi Ageusza. Kiedy prorok Ageusz adresuje jedną wiadomość do narodu Izraela. Zamiast odbudowywać Boży dom, wy zajmujecie się swoimi sprawami. Dlaczego użyłem tego wersetu, dlaczego użyłem tego fragmentu? Po pierwsze z tego powodu, że Izraelowi pogubiły się priorytety. Izraelowi pogubiły się priorytety. Bardzo często jest tak, że jest nowy rok, i próbujemy w nowy sposób podejść do naszego życia. Uczymy się zarządzać czasem. John Maxwell powiedział taką jedną świetną rzecz. Zarządzanie czasem jest utopią. Nie zarządzasz czasem. Zarządzasz priorytetami. Priorytet to jest nic innego jak wartość tego, co jest dla ciebie najważniejsze. To jest priorytet. Izrael, Bóg chciał od Izraela, aby Izrael zaczął odbudowywać jego dom. To był czas na odbudowę Bożego domu. Jakkolwiek ludzie, którzy wrócili do Jerozolimy, oni zaczęli zabiegać o swoje rzeczy. W tym momencie zobaczyli, że tak jak mówił Ageusz, że siejecie wiele, zbieracie mało, jecie, ale nie do syta, pijecie, ale nie gasicie pragnienia, odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło, kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Innymi słowy, Izrael w tamtym czasie, który zabiegał za swoimi rzeczami, nie miał Bożego błogosławieństwa. Ja wierzę w jedną rzecz. Jeśli my w naszym życiu chcemy mieć pełnię Bożego błogosławieństwa, jeśli my w naszym życiu chcemy być ludźmi, którzy widzą Bożą przychylność nad swoim życiem, musisz mądrze układać swoje życie. Musisz mądrze układać swoje priorytety. I teraz wracamy do naszych 5%. Pastor Wayne Cordeiro powiedział kiedyś takie kazanie na temat właśnie 5% i powiedział tak. 80% rzeczy, które robisz ty i ja, może zrobić każdy. 80% rzeczy. Każdy może rozmawiać przez telefon, każdy może oglądać YouTube'a, każdy może oglądać telewizję, każdy może używać laptopa, każdy może to zrobić. 15% rzeczy, które robimy, możemy zrobić, jeśli ktoś został przeszkolony do tego. To 15% to jest na przykład twoja znajomość języka obcego. A więc jeśli to jest na przykład, nie potrafisz posługiwać się językiem angielskim, ale jeśli poświęcisz swój czas, poświęcisz kilka lat, to nauczysz się komunikować w języku angielskim. Być może nie jesteś w stanie posługiwać się w bardzo dobry sposób komputerem, potrzebujesz czasu, aby poświęcić swój czas na szkolenie, aby zacząć zajmować się tym we właściwy sposób. To jest 15% rzeczy. 80% rzeczy, które robisz, może zrobić każdy. 15% rzeczy, które robisz, może zrobić każdy, kiedy jest przeszkolony. Natomiast jest 5% rzeczy. Te kluczowe 5%, to jest temat naszego kazania. 5% rzeczy, które robimy, możesz zrobić tylko ty. Tylko i wyłącznie ty. One są twoją odpowiedzialnością i z nich zdamy sprawę przed Bogiem. 5%. Co wchodzi w skład tych 5%? Czego Bóg od ciebie wymaga i co ty i tylko ty możesz zrobić? Po pierwsze, nasza postawa względem Boga. Moja relacja z Bogiem. To jest moja relacja z Bogiem. Nie może ktoś inny mieć relacji z Bogiem zamiast mnie. To jest nierealne, to jest fikcja. Chrześcijaństwo wzywa nas do tego, aby każdy z nas miał swoją osobistą relację z Bogiem. Swoją osobistą relację z Bogiem. Druga niesamowicie istotna rzecz, ona jest druga, nie przez przypadek. Ona jest druga, to jest nasza postawa względem naszego współmałżonka, czyli tutaj chodzi o nasze małżeństwo. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, musisz zrozumieć to, że Bóg wymaga od ciebie, jeśli jesteś mężem, to tylko ty możesz być mężem dla swojej żony i tylko twoja żona może być żoną, twoją żoną. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. I to jest moja odpowiedzialność. Ja, będąc w związku małżeńskim 21 lat, to jest moja odpowiedzialność, abym ja był mężem dla swojej żony. Odpowiedzialnością mojej żony jest to, aby ona była moją żoną. Nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. To jest nasza odpowiedzialność. Trzecia rzecz, nie przez przypadek trzecia. Żyjemy w czasach, kiedy trzecia rzecz próbuje przejść na drugą, ale to jest nasza postawa względem naszych dzieci. Nikt nie jest odpowiedzialny za wychowanie twoich dzieci. Szkoła nie wychowa twoich dzieci, przedszkole nie wychowa twoich dzieci, żłobek nie wychowa twoich dzieci, kościół nie wychowa twoich dzieci. Główna odpowiedzialność jest na tobie, jeśli jesteś ojcem. Główna odpowiedzialność jest na tobie, jeśli jesteś mężem. To jest twoja odpowiedzialność. Nikt inny tego nie zrobi za ciebie. Relacja z Bogiem numer jeden. Numer dwa to jest twoje małżeństwo. Numer trzy to są twoje dzieci. Numer dwa to jest małżeństwo. Numer trzy to są dzieci. Żyjemy w czasach, że bardzo często jest tak, że dzieci próbują wskoczyć na numer jeden albo numer dwa. To jest twoja odpowiedzialność, aby trzymać priorytety we właściwych ryzach. I czwarta rzecz z tych 5% to jest nasza postawa względem tego, dlaczego się urodziliśmy. Ja mówię tutaj o powodzie, dla którego my się urodziliśmy. Mówię o naszym powołaniu. Relacja z Bogiem, małżeństwo, dzieci i moje powołanie. To są rzeczy, które tylko ja mogę zrobić w moim życiu, za które ja jestem odpowiedzialny i przyjdzie moment, kiedy umrę, a każdy z nas umrze, kiedyś przyjdzie taki moment, będę musiał zdać sprawę ze swojego życia i Bóg rozliczy mnie z tego, za co ja byłem odpowiedzialny. I to jest coś, co napawa mnie bojaźnią przed Bogiem, to jest coś, co napawa mnie takim szacunkiem względem Boga, to jest coś, co powoduje chęć zmiany pewnych rzeczy, aby skupić się na tych czterech podstawowych rzeczach. Relacja z Bogiem, relacja z żoną, relacja z dziećmi i moje powołanie. To są rzeczy, za które rozliczy mnie Bóg. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dzisiaj mówić o wszystkich rzeczach, ale chciałbym dotknąć dzisiaj pierwszej podstawowej rzeczy. Jeśli tego nie ma w twoim życiu, to generalnie nie słuchaj całej reszty kazań, bo będzie to bez sensu. Ta podstawowa rzecz, ten podstawowy fundament w naszym życiu to jest nasza postawa względem Boga, to jest nasza relacja z Bogiem. Nie jesteś w stanie budować normalnego chrześcijańskiego życia, jeśli nie masz notorycznej, regularnej relacji z Bogiem, jeśli nie masz regularnej relacji z Bożym Słowem. Nie jesteś w stanie budować mądrego życia. Nie jesteś. Twoje życie, twoje małżeństwo będzie budowane na innych zasadach niż biblijnych zasadach. Twoje dzieci będą wychowywane w inny sposób niż biblijny sposób i nie dotkniesz nawet kwestii swojego powołania, jeśli nie będzie relacji z Bogiem w twoim życiu. Nikt za ciebie jutro rano nie wstanie i nie będzie się modlił i nikt za ciebie jutro nie wstanie i nie będzie czytał Bożego Słowa. To jest twoja odpowiedzialność. I w tej naszej postawie względem Pana Boga chciałem dotknąć dosłownie kilka rzeczy. Ja wiem, że ja się powtórzę. Ja wiem, że jeśli jesteś w kościele rok czasu, to wiesz, że się powtórzę. Ale moja relacja z Jezusem Chrystusem, moja codzienna relacja z Jezusem Chrystusem jest kluczowa w moim i twoim życiu. Po pierwsze, moja postawa względem Boga to jest fundament relacji z Bogiem. To jest fundamentem tego jest relacja z Bogiem. Księga Powtórzonego Prawa. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, wersety od 4-9. I tu jest takie credo, które było bardzo popularnym kredem w Starym Testamencie. To były słowa, które były często wypowiadane przez Żydów. I to brzmiało mniej więcej tak. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Niech te słowa, które ja dziś przekazuję, będą w twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom, mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż, przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. To, o czym mówi Piąta Księga Mojżeszowa, to, o czym mówił Mojżesz do Izraela, mówił o nich o prostej rzeczy. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Jest jeden Bóg, który jest w trzech osobach, jest Bóg Ojciec, jest Bóg Syn, czyli Jezus Chrystus i jest Bóg Duch Święty. Są trzy osoby jednego Boga. I ta deklaracja, którą Izrael wygłaszał tak często, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, jest absolutnie kluczowa. Już w Starym Testamencie czytamy o tym, aby kochać Boga, aby kochać Pana, swojego Boga, całym sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił. Niech te słowa, które ci dziś przekazuję, będą w twoim sercu. Niech te słowa będą obecne w twoim domu. Niech te słowa będą słyszane przez twoje dzieci. Niech te słowa ciągle i ciągle ci towarzyszą, że Bóg jest jeden. Abyś Go kochał z całego swojego serca. Abyś Go kochał z całej swojej duszy. Abyś Go kochał z całych swoich sił. Innymi słowy, Bóg pragnie od nas jednej rzeczy. Bóg pragnie od nas, abyśmy kochali Go wszystkim, co mamy. Ja naprawdę widziałem już chrześcijaństwo, które polega na tym, że ludzie żyją na pół gwizdka z Bogiem, a później są rozczarowani, bo ich życie jest rozczarowujące. Bo ich życie nie jest przepełnione owocem. Bo ich życie nie jest przepełnione Bożym błogosławieństwem. Jeśli Bóg nie jest pierwszy w twoim życiu, jeśli relacja z Nim nie jest pierwsza w twoim życiu, to chcę ci coś powiedzieć. To twoje życie nie ma szans na to, aby było to życie, które skończy się dobrze tutaj na ziemi. Już nie mówię o twojej wieczności. Bóg chce być numerem jeden w twoim życiu. On jest albo numerem jeden, albo nie ma go w ogóle w twoim życiu. W Ewangelii Mateusza podobna historia. Jest rozdział 22, werset 35. Pojawia się jeden ze znawców prawa. I przychodzi do Chrystusa i mówi tak. Nauczycielu, zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? Ludzie, znawca prawa pyta się Chrystusa, jakie przykazanie według ciebie, Jezu, jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? A Jezus mu odpowiedział, masz kochać Boga, Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Bóg jest Bogiem, który chce mieć pierwszeństwo w twoim życiu odnośnie absolutnie wszystkiego. Bóg chce, aby miłość do Niego była na pierwszym miejscu. Bóg chce, aby Jego osoba była na pierwszym miejscu. Bóg chce, aby o Jego imieniu, o Jego chwale, o Jego dziełach mówiono w twoim domu na pierwszym miejscu. Bóg chce, aby pierwszym obiektem wdzięczności w twoim życiu był właśnie On jako pierwszy. On chce być pierwszym obiektem miłości w twoim życiu. On tego pragnie. On tego chce, bo to jest dla naszego dobra, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu. Jeśli relacja z Nim jest na pierwszym miejscu, to w tym momencie, kochani, w tym momencie nasze życie zaczyna układać się w logiczne puzzle. List do Rzymian, 10 rozdział, wersety od 9 do 10. To jest bardzo ciekawy fragment. To jest fragment, który często mówimy ludziom, którzy jeszcze nie poddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Nie wiem, czy kiedyś zastanawiałeś się nad Rzymian 10 rozdział, wersety od 9 do 10, gdzie Paweł powiedział tak, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Paweł mówi tak, jeśli wyznasz swoimi ustami, że Panem jest Jezus Chrystus i uwierzysz to w swoim sercu, że Panem jest Jezus Chrystus i zaczniesz tak żyć w swoim życiu, że Panem jest Jezus Chrystus i już uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Zauważcie pewną rzecz. Moment, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jest deklaracja, że Jezus jest Panem. To jest deklaracja, że Jezus jest Panem. To jest deklaracja, że Jezus jest moim Panem. Co to oznacza, że Jezus jest Panem? Oznacza to tylko jedną rzecz, że Jezus jest pierwszy i najważniejszy całkowicie w moim życiu. On jest najważniejszy w moim życiu osobistym. On jest najważniejszy w mojej rodzinie. On jest najważniejszy w moim małżeństwie. On jest najważniejszy, jeśli chodzi o mój czas. On jest najważniejszy, jeśli chodzi o moje finanse. On jest najważniejszy absolutnie we wszystkim. On jest Panem. Tak się zaczyna nasze zbawienie. I na podstawie wyznania naszych ust, że Jezus jest Panem, kiedy wyznajemy to, kiedy Bóg przekonuje nas o grzechu, kiedy widzimy, że jesteśmy grzesznikami i w tym momencie zaczynamy Bogu, kiedy poddajemy Panu Bogu nasze życie, to jest moment, kiedy zaczyna się okres, kiedy zaczyna się proces, kiedy Bóg mówi do nas, aby każdy obszar naszego życia był poddawany w Jego panowanie. Bóg chce, aby każdy obszar w twoim życiu był poddawany w Jego panowanie. Każdy obszar w twoim życiu. W moim małżeństwie nie moja żona jest najważniejsza. W moim małżeństwie najważniejszy jest Jezus Chrystus. W moim byciu ojcem nie najważniejsze są moje dzieci. Najważniejszy jest Jezus Chrystus. W moim powołaniu nie najważniejsze jest moje powołanie. Najważniejszy jest Jezus Chrystus. W moich pieniądzach nie najważniejsze są moje pieniądze. Najważniejsze jest Jezus Chrystus i Jego panowanie. I Jego panowanie, bo On jest Panem. I Bóg cały czas w naszym życiu będzie dążył do tego, będzie prowadził nas do miejsca, kiedy Jego panowanie obejmie każdy obszar w naszym życiu. To jest poddanie swojego życia Jezusowi. To jest uznanie Go pierwszym, kiedy On panuje nad wszystkim. Kochani, bez relacji z Jezusem, nasze życie naprawdę będzie jałowe. Twoje życie chrześcijańskie będzie sprowadzone do przymusu, do obowiązku, że czasami trzeba się pomodlić, że czasami trzeba odmówić Ojcze Nasz, że czasami może trzeba coś przeczytać z Biblii. To będzie obowiązek. Natomiast jeśli będziesz funkcjonował w regularnej relacji z Panem Bogiem, stanie się to twoją radością, stanie się to twoją pasją. Stanie się to twoją codziennością i normalnością. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, pokazuje nam bardzo ciekawy werset, wersety od 38 do 42. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła o stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz się o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Ciekawa historia. Jezus przychodzi do swoich znajomych. I kiedy przychodzi do swoich znajomych, są tam dwie siostry, Marta i Maria. Maria robi bardzo ciekawą rzecz. Siada u stóp Chrystusa i słucha Jego słowa. Z drugiej strony mamy Martę. Marta w tym czasie biega dookoła Chrystusa, biega dookoła Marii, aby być może podać im coś do picia, aby być może zająć się pewnymi rzeczami w swoim domu, bo one są jej obowiązkami. I może się to wydawać, jak możesz mieć pretensje do Marty, że ona zajmuje się domem, że ona biega po coś, aby się napić, aby coś Jezus zjadł, aby Maria coś zjadła, czegoś się napiła. Biega, krząta się ciągle dookoła Chrystusa i ciągle krząta się dookoła Marii. Maria zaś usiadła u stóp Chrystusa. Usiadła w Jego obecności. I słuchała tego, co Jezus do niej mówił. I w tym momencie mogłoby się wydawać w naszym zabieganym świecie, że postawa Marty jest właściwą postawą, no bo ona coś robi. A postawa Marii jest postawą, która pokazuje, że ona usiadła, słucha sobie Pana Jezusa, siedzi u Jego stóp, fajnie, ale ona nic nie robi. Chrystus w tym momencie pokazał ważność, to jest ważność priorytetów w naszym życiu. Wszystko ma wypływać w naszym życiu z tego, że siedzimy u stóp Chrystusa, siedzimy w Jego obecności i słuchamy Jego słowa. Przekładając to na nasz język, wszystko ma wypływać z tego, że spotykasz się z Bogiem każdego dnia i wszystko ma wypływać z Bogiem z tego, w naszym życiu z tego, że Bóg do nas mówi przez swoje słowo. Regularność, kochani, regularność relacji z Bogiem, regularność spędzania z Nim czasu, regularność, kiedy spędzasz swój czas, aby Go uwielbiać, aby włączasz sobie uwielbienie, puszczasz sobie uwielbienie i Go wywyższasz. I spędzasz z Nim czas, kiedy modlisz się do Niego, kiedy mówisz Mu o tym, jakie są potrzeby w Twoim życiu, kiedy dziękujesz Mu za to, czego On dokonał w Twoim życiu, co już się stało w Twoim życiu, kiedy wyrażasz przed Nim wdzięczność. To bycie Marią jest o wiele bardziej potrzebne na początku każdego dnia w naszym życiu niż bycie Martą. Martą, kochani, może być każdy. Każdy może się krzątać. Każdy może biegać, każdy może działać, każdy może być zajęty. Ale Jezus pokazuje nam ważną rzecz. Najpierw usiądź u moich stóp, najpierw posłuchaj tego, co ja mam Tobie do powiedzenia. I tak buduj swoje życie. I tak buduj swoje życie. Fundament relacji z Bogiem jest niesamowicie istotny i kluczowy w naszej relacji i postawie względem Pana Boga. Druga rzecz. Jaki jest fundament zasad w Twoim życiu? Każdy z nas ma jakieś zasady. Każdy z nas, kochani, ma jakieś zasady. I jest taka historia, kiedy Pan Jezus został wydany na śmierć, kiedy był sądzony. Ewangelia Jana, 18 rozdział, wersety od 37 do 38. Biblia mówi tak. Piłat zauważył: a zatem jesteś królem. To jest moment, kiedy Pan Jezus jest sądzony. A Jezus na to: masz słuszność, jestem królem, ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Wtedy Piłat powiedział: ale co to jest prawda? Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził: ja, jest mowa o Piłacie, ja w nim nie znajduję żadnej winy. Chrystus rozmawia z Piłatem, który ma władzę, aby go skazać na śmierć i ma władzę, aby go ułaskawić. I w tym momencie, kochani, w tym momencie Pan Jezus zaczyna mu mówić słowa na temat prawdy. Mówi: komu jest bliska prawda, ten słucha mojego głosu. I Piłat zadaje pytanie, które jest kluczowym pytaniem człowieka XXI wieku. Ale co to jest prawda? Co to jest prawda? Co jest fundamentem w Twoim życiu? Na czym budujesz swoje życie? Na podstawie czego budujesz swoje życie? Dla niektórych z nas prawdą może być nasza własna opinia, nasze własne przemyślenia, może być zaczerpnięta opinia z książek, które przeczytaliśmy, może być zaczerpnięta opinia na podstawie edukacji, przez którą przeszliśmy, może być zaczerpnięta opinia jakichś mądrych, intelektualnych ludzi, których się nasłuchaliśmy. Mogą być to nasze własne przemyślenia, ale Twoje własne przemyślenia, Twoje własne opinie, one nie są prawdą, jeśli nie są zgodne z tym, co mówi Boże Słowo. Dlatego, że Ewangelia Jana, 8 rozdział, wersety od 31 do 32, Pan Jezus mówi ciekawe słowa. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kochani, prawdą, przez duże P, prawdą, która jest obiektywna, a nie tylko subiektywna, prawdą jest Boże Słowo. My żyjemy ciągle w epoce filozofii tak zwanego postmodernizmu, kiedy wszystko jest względne, kiedy każdy z nas ma prawo wybrać swoją wersję prawdy. Ale jeśli każdy z nas ma wybrać swoją własną opcję prawdy, to w tym momencie ta nasza prawda nie jest prawdą absolutną. prawdą jest Boże Słowo. Ona jest wyznacznikiem tego, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Ja niestety ciągle i ciągle obserwuję ludzi, którzy próbują, nawet chrześcijan, którzy próbują budować swoje życie w oparciu nie o prawdę, w oparciu nie o Boże Słowo, w oparciu nie o Stary i Nowy Testament, ale w oparciu o swoje własne przemyślenia. I później ich życie wygląda, jak wygląda. Wcześniej czy później oni zbierają owoc. Zbierają owoc swojego postępowania, zbierają owoc swoich decyzji, zbierają owoc funkcjonowania w oparciu o zasady, które nie wypływają bezpośrednio z Bożego Słowa. Jeśli Boże Słowo nie jest fundamentem w twoim życiu, jeśli nie budujesz zasad i przekonań w swoim życiu na podstawie Bożego Słowa, to sam sobie wybrałeś, że coś innego jest dla ciebie prawdą. Stwierdziłeś, że Boże Słowo jest głupie, stwierdziłeś, że Boże Słowo jest już nieaktualne, stwierdziłeś, że te rzeczy, które są w Bożym Słowie, były dobre 2000 lat temu, ale teraz nie są dobre. Powiem ci tak, żyjąc 23 lata z Bogiem, nigdy w życiu nie zawiodłem się, kiedy moje zasady były budowane w oparciu o Boże Słowo. To był zawsze czysty zysk. To był zawsze czysty zysk. Fundament Bożego Słowa w twoim życiu jest kluczowy. Jeśli Bóg jest numerem jeden w twoim życiu, automatycznie Boże Słowo będzie numerem jeden w twoim życiu. Być może zacząłeś czytać Biblię według nowego planu czytania Biblii i prawdopodobnie natknąłeś się na psalm pierwszy. Tak to jest. 1 stycznia czytasz psalm pierwszy. Wiele planów czytania Biblii właśnie tak się zaczyna. I psalm pierwszy, wersety od 1 do 3, Biblia mówi tak. O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana, innymi słowy Boże Słowo, nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się nie podejmie, to skończy się powodzeniem. Psalmista mówi jedną rzecz. Szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się ogólną opinią. Szczęśliwy jest ten, który nie łapie opinii, które są łatwe i proste. Szczęśliwy jest ten, który nie łapie rozwiązań, które wydają mu się być w danym momencie bardziej korzystne. Szczęśliwy jest ten, którego rozkoszą jest Boże Słowo. Szczęśliwy jest ten, który rozmyśla o Bożym Słowie dzień i noc. Szczęśliwy jest tym, gdzie Boże Słowo dosłownie penetruje twoje serce, penetruje twój umysł i przemienia twoje myślenie, kiedy budujesz zasady w twoim życiu w oparciu o Boże Słowo. Biblia mówi o takich ludziach, że będą oni jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie, a jego liść nie pożółknie. A czego się podejmie, to skończy się powodzeniem. Kto nie chciałby funkcjonować w taki sposób, że czegokolwiek się nie podejmiesz, skończy się powodzeniem? To jest Boża obietnica dla tych, kochani, dla tych, którzy budują swoje życie w oparciu o zasady Bożego Słowa. W oparciu o zasady Bożego Słowa. I ostatnia rzecz odnośnie fundamentu. Co jest fundamentem w podejmowaniu twoich decyzji? Co jest wyznacznikiem w podejmowaniu twoich decyzji w twoim życiu? Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 39 werset. Werset, który może ci się wydawać być nieadekwatny do tego, o czym my tutaj mówimy. Dlatego, że kiedy podejmujesz decyzję w swoim życiu, to domyślnie koncentrujesz się na sobie, domyślnie szukasz tego, co dla ciebie będzie dobre, domyślnie szukasz tego, co przyniesie ci zysk, domyślnie. Domyślnie kierujesz się swoim dobrem. I Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 39 werset, to jest moment, kiedy Pan Jezus znajduje się w ogrodzie Eden. Przepraszam, w ogrodzie Getsemane. Kiedy Pan Jezus jest w ogrodzie Getsemane, to dzieje się tam taka historia, 39 werset 26 rozdziału. Znowu odszedł nieco dalej, jest mowa o Chrystusie, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Pan Jezus modli, Pan Jezus jest świadomy tego, co go czeka już za chwilę. Pan Jezus jest świadomy tego, co go czeka dosłownie za kilkanaście godzin. Jest świadomy procesu, jest świadomy tego, że będą mu wyrywać brodę, jest świadomy tego, że będą pluć mu na twarz, że będą go bić, że wbiją mu koronę cierniową na głowę. Jest świadomy tego, że będzie umierał w straszny, ale to straszny sposób na krzyżu. I w tym momencie Syn Boży Jezus Chrystus modli się: Ojcze, jeśli jest to możliwe, niech ominie mnie ten kielich. Niech mnie to ominie. Jeśli jest jakaś inna droga zbawienia dla człowieka poza moim krzyżem. Jeśli jest to możliwe. Jeśli jest jakaś inna droga, aby człowiek, który gubi się w swoim życiu, który gubi się w swoich grzechach, który jest niewolnikiem grzechu i nawet nie jest tego świadomy, który idzie na zatracenie, nad którym jest potępienie, który brnie donikąd, który brnie do miejsca, które jest miejscem wiecznej męki. Czy jest jakiś inny sposób poza krzyżem, poza moim cierpieniem? Jezus wiedział, że nie ma innej opcji. I w tym momencie jest bardzo krótka refleksja Pana Jezusa i Pan Jezus mówi tak. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak chcesz Ty. W innych tłumaczeniach jest napisane tak. Ale nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Jezus poddaje swoją wolę. Jezus poddaje swoją wolę woli Ojca, aby zbawić człowieka. Ciekawe jest miejsce, gdzie odbywa się ta cała historia. To jest ogród Getsemane. Getsemane to jest, po hebrajsku jest to prasa do ubijania oliwek. Wrzucało się na tą prasę, wrzucało się oliwki i ciężki kamień krążył dookoła i ubijał oliwki i z tego wydobywano oliwę. Kiedy sobie myślę o tym ogrodzie Getsemane, to bardzo często w naszym życiu jest tak, że chcemy podjąć decyzje, które nie mają nic wspólnego z wolą Ojca, nie mają nic wspólnego ze zgodnością Bożego Słowa. Chcemy podjąć decyzje, które są skupione na nas. Chcemy podjąć decyzje, które przyniosą nam korzyść. Nie to, co ja chcę, powiedział Jezus, ale to, co Ty chcesz. Kiedy podejmujesz decyzję w swoim życiu, to jest coś, co ja osobiście zauważyłem przez 23 lata mojego chrześcijaństwa. Kiedy ja się nawróciłem, to normalne było to, że pytało się Pana Boga: Panie Boże, czego chcesz ode mnie? Panie Boże, jakie jest moje powołanie? Panie Boże, gdzie Ty chcesz, abym ja mieszkał? Panie Boże, czego Ty chcesz? Czego Ty chcesz ode mnie? I byliśmy jako młodzi chrześcijanie 23 lata temu wraz z moimi przyjaciółmi przesiąknięci tym, aby stać się człowiekiem, który będzie wypełniał Bożą wolę. Byliśmy tak skupieni na tym, aby nie chcieć tego, co my chcemy, ale chcieć tego, co chce Bóg. Że byliśmy w stanie przeprowadzić się do innego miejsca, byliśmy w stanie zrobić to, robić to, robić tamto, byle tylko być w zgodzie z Bożym Słowem. Pamiętam ten moment, kiedy krótko po ślubie, jako że wraz z moją żoną mamy krótki epizod w ruchu Hare Krishna, to jest hinduski ruch religijny. I kiedy się nawróciliśmy, to chcieliśmy służyć Panu Bogu całym naszym sercem. Chcieliśmy Mu być totalnie, totalnie, całkowicie oddani. I służyć Bogu i tylko Jemu i wszystko Mu poświęcić. Mówiliśmy sobie: albo Bóg na 100%, albo w ogóle. A więc pojawiła się opcja. Nie było jeszcze wtedy internetu. Widzieliśmy gdzieś wtedy jakieś ogłoszenie, że można pojechać na misję do Indii. A więc byliśmy tym zafascynowani, tak? jedziemy do Indii, mniej więcej wiemy, o co chodzi w hinduizmie, to będzie świetne miejsce, aby tam pojechać. I byliśmy podkręceni tym, aby pojechać do Indii, aby pojechać tam na misję. Zobaczyliśmy wtedy, pamiętam, ile ta misja kosztowała. Ta misja kosztowała 10 tysięcy dolarów. Powiedzieliśmy sobie, spokojnie, damy radę, nazbieramy jakoś te pieniądze, jedziemy do Indii. Czy pojechaliśmy? Nie, jeszcze nie. Po co ja wam to mówię? Mówię wam o tym, jaka była postawa naszego serca. I o tą postawę w moim sercu, aby szukać nie tego, co ja chcę, ale tego, co On chce. Aby to było kluczowe w moim życiu. Aby to było kluczowe w moim życiu. Aby nie szukać swojej wygody, aby nie szukać łatwych rozwiązań, ale szukać Jego rozwiązań. Przy powieści Salomona, pierwszy rozdział, wersety 29 do 33. Salomon mówi o ludziach, którzy odrzucili Bożą mądrość. Bóg do nich mówił, Bóg do nich ciągle notorycznie mówił przez swoje słowo. Oni co zrobili? Biblia mówi, odrzucili bowiem poznanie. Niczym dla nich była bojaźń Pana. Innymi słowy, niczym dla nich był szacunek przed Bogiem. Nie pragnęli słuchać mojej rady, pogardzili każdym ostrzeżeniem. Dlatego będą jedli owoce swoich zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami. Bo odstępstwo prostych ich zabija, a beztroska głupców jest ich zgubą. Kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to chciałem ci zadać takie pytanie. Czym kierujesz się w swoim życiu, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji? Czym kierujesz się w swoim życiu i kogo pytasz, gdzie masz mieszkać? Czemu masz poświęcić swoje życie? Czemu masz poświęcać swój czas? Czemu masz poświęcać swoje finanse? Ja zauważyłem, że my bardzo często jesteśmy bardziej przyciągani przez media społecznościowe niż przez to, co chce Bóg. Młodzi ludzie bardzo rzadko pytają Pana Boga, Panie Boże, czego chcesz ode mnie? Gdzie mam być? Gdzie mam mieszkać? Kto ma być moim mężem? Kto ma być moją żoną? Pozbawiamy się jednej podstawowej rzeczy. Przestajemy pytać Boga, co jest Jego wolą. Przestajemy i zapominamy myśleć. Przestajemy myśleć o tym, co zrobił Pan Jezus w ogrodzie Getsemane. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. 5% zaczyna się od mojej relacji z Bogiem. Jeśli jesteś chrześcijaninem i wiesz, że to kuleje w Twoim życiu, wiesz, że to kuleje w taki sposób, że od czasu do czasu masz relację z Bogiem, zdradzę Ci pewną tajemnicę. Jeśli ludzie Cię znają z momentów, kiedy byłeś blisko Boga, to ludzie bardzo szybko rozpoznają moment, kiedy będziesz daleko od Boga. Dlatego, że to widać. Nasza relacja z Bogiem jest widoczna. Im bliżej ktoś jest Ciebie, tym bardziej widać Twoją relację z Bogiem bądź jej brak. Dlatego, że to rzutuje absolutnie na wszystko. To rzutuje absolutnie na wszystko. Bądź dzisiaj jak Maria i podejmij decyzję dzisiaj taką, jaką podjęła Maria. Usiadła u stóp Jezusa i słuchała tego, co miał Jezus do powiedzenia. Chcę się pomodlić o Ciebie, aby ten rok był rokiem wypełnionym w obfitą Twoją osobistą relację z Bogiem. Aby ludzie widzieli zmiany w Twoim życiu. Aby Twoi bliscy widzieli zmiany w Twoim życiu. Jeśli możesz, to pomódl się ze mną. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę, która słucha tego kazania. Modlę się, aby ten priorytet numer jeden, relacja z Tobą i Twoje pierwszeństwo w naszym życiu i to, że jesteś naszym Panem i chcesz być naszym Panem, aby to stało się dla nas, Panie, najważniejszą rzeczą w tym w tym nadchodzącym, w tym roku, w którym już jesteśmy. Panie Jezu, ja modlę się, abyśmy już dzisiaj zaczęli kultywować, Panie, tą regularność, abyśmy już od dzisiaj zaczęli kultywować, Panie, relacje z Tobą. Czytanie Twojego Słowa. Tak łatwo przychodzi nam przeglądanie stron w internecie, tak łatwo przychodzi nam czytanie postów na Facebooku, tak łatwo przychodzi nam oglądanie zdjęć na Instagramie. A bardzo często tak trudno jest nam usiąść do Twojego Słowa, aby słuchać tego, co masz nam do powiedzenia. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, aby ten rok był dla nas rokiem również, Panie, poznawania Twojego Słowa. Abyśmy w tym roku przeczytali całe Twoje Boże Słowo w tym roku, abyśmy mieli regularność, abyśmy mieli plan czytania Biblii, abyśmy mogli funkcjonować w taki sposób. Ja modlę się, Boże, aby nasze życie w tym roku pokazało, że Ty jesteś numerem jeden. Że Ty jesteś numerem jeden, bo z tego wypływa absolutnie wszystko. Panie, modlę się o każdego człowieka, który słucha, Panie, tego kazania. Amen. Chciałbym pomodlić się jeszcze o tych z nas, gdzie być może Bóg nie jest numerem jeden w Twoim życiu. Skąd masz wiedzieć, że Bóg jest numerem jeden w Twoim życiu? To po prostu wiesz. Ty po prostu wiesz, że On jest numerem jeden w Twoim życiu. Wszystkie Twoje decyzje, wszystkie Twoje opinie, całe Twoje życie kręci się wokół tego, aby podobać się właśnie Jemu. Wszystko kręci się wokół tego, aby podobać się Jezusowi Chrystusowi, który umarł za Ciebie. Jeśli Jezus nie będzie numerem jeden w Twoim życiu, jeśli nie poddasz Mu swojego życia w całości, to relacja z Bogiem nie ma sensu. On jest albo numerem jeden, albo jest nikim. On jest albo numerem jeden, albo jest nikim. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa i poddać Mu swoje życie, to chciałbym Cię zaprosić do tego. Chciałbym Cię zaprosić do tego, abyś mógł teraz poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, aby On był numerem jeden. To, że On jest numerem jeden, wpłynie nie tylko na Twoją wieczność, na to, że będziesz zbawionym człowiekiem, ale wpłynie już na jakość Twojego życia tutaj na ziemi. Ciągle ktoś będzie z Tobą. Kiedy będzie dobrze, On będzie z Tobą. Kiedy będzie źle, On będzie z Tobą. On Cię nigdy nie zostawi. Jeśli chciałbyś poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, pomódl się ze mną. Powtórz za mną taką prostą, zwyczajną modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. I chciałbym, abyś był numerem jeden w moim życiu. Chciałbym poddać Ci dzisiaj moje życie. Panie, prowadź moje życie. Przebacz mi każdy mój grzech, który popełniłem. Oczyść moje serce. I zamieszkaj w moim życiu. Prowadź w moje życie. Prowadź mnie. Bo ja wyznaję dzisiaj swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.